Bogactwo pełnego zrozumienia. Jest to szóste rozważanie cyklu Niezgłębione bogactwo Chrystusa. Chcielibyśmy odczytać list do Kolosan, rozdział 2, pierwszych 11 wersetów. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, i to jest obrzezanie Chrystusowe. A więc czytamy, że apostoł Paweł toczy bój. Bój o chrześcijan, których nigdy nie spotkał, ale którzy są mu bliscy ze względu na Chrystusa. A więc w tym więzieniu rzymskim, gdzie oczekiwał sądu i najprawdopodobniej wyroku skazującego, myślał o chrześcijanach w Laodycei, w Hierapolis i Kolossach. I tutaj używa wyrazu agon, bój, czyli agonia, udręka. A więc w tym więzieniu na czym polegała jego walka? Jedynie na modlitwie oraz na słowie kierowanym do nich w tym liście. Jego główną zachętą jest to, aby zdążali do pełnego zrozumienia tajemnicy Bożej. A tą tajemnicą jest Chrystus. Bo tylko w nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Dlaczego apostoł Paweł właśnie o tym pełnym zrozumieniu, o skarbach mądrości i o poznaniu mówi w tym liście do tego zboru w Kolosach, w Hierapolis, a też i w Laodycei? Gdy chodzi o zbór w Kolosach, to dlatego, że zagroziła im herezja. Gdy chodzi o zbór w Hierapolis, to nie wiemy, bo nic nie ma tutaj mowy na ten temat, a też nie ma listu, który by skierował do Hierapolis. Gdy chodzi o Laodyceję, to już by jestem łatwiej się zorientować i o tym powiemy w drugiej części naszego rozważania. Ale zborowi w Kolosach zagroziła herezja. Herezja, która atakowała całkowitą wystarczalność i wyjątkowe zwierzchnictwo Jezusa Chrystusa, a więc Jego nadrzędność. I w żadnym ze swoich listów apostoł Paweł nie zawarł tak doniosłego spojrzenia, ani też nie położył takiego nacisku na pełnię, która jest jedynie w Chrystusie. Tutaj apostoł dobitnie stwierdził, że Jezus jest obrazem niewidzialnego Boga, że w Nim mieszka pełnia boskości, że tylko w Nim są ukryte wszelkie zasoby pełnego zrozumienia. A więc apostoł Paweł wyraźnie podkreśla rolę Chrystusa, nadrzędną rolę w dziele stworzenia wszechświata. I powiada, że w Nim wszystko zostało stworzone i wszystko jest na Nim ugruntowane. Polecam konspekt oczywiście, bo tam są podane wszystkie odnośniki, których teraz nie cytuję. Równocześnie apostoł też podkreślił prawdziwe człowieczeństwo Chrystusa. A więc jest nie tylko Bogiem, ale i prawdziwym człowiekiem. Dlatego, że dzieło pojednania zostało dokonane w ziemskim ciele. W Chrystusie na ziemi się ucieleśniła cała pełnia boskości. To są wyraźne stwierdzenia w poszczególnych wersetach. Na przykład ten drugi rozdział, wiersz 9. A więc mimo całej boskości Jezus był też człowiekiem z krwi i kości. I w tej herezji występowały różne elementy, między innymi i elementy astrologiczne. Dlatego apostoł Paweł nawiązał do filozofii opartej na żywiołach świata, stosowanej wówczas, powszechnej wówczas, i dobitnie powiedział, że chrześcijanie dla żywiołów świata umarli. I to wyrażenie żywioły świata jest bardzo bogate. Ale ja tak to troszkę skondensowałem, żeby nie mówić za dużo na poszczególne zagadnienie. I tutaj może oznaczać duchy żywiołów świata. A więc chodzi o duchy. Nawet duchy gwiazd i planet. Dlatego, że świat starożytny był zdominowany przez pogląd o wpływie gwiazd na losy ludzkie, losy człowieka. Wierzono wówczas, że wszystko podlegało nieugiętemu fatalizmowi, a więc losowi przez nie wyznaczanemu ludziom całej ludzkości. I właśnie astrologia się trudniła zapoznawaniem ludzi z wiedzą tajemną, która mogła uwolnić ich z niewoli żywiołów świata. I fałszywi nauczyciele w tym zborze głosili, że potrzeba czegoś więcej niż osoby Jezusa Chrystusa, by uwolnić ludzi z poddaństwa tym żywiołom. Oni się opierali na koncepcji filozoficznej, według której wszechświat składa się z czterech podstawowych elementów, a więc z wody, ognia, powietrza i ziemi. Woda, ogień, powietrze i ziemia. Natomiast Platon i Arystoteles dodali element piąty, z którego stworzone miały być niebiosa. A tym elementem jeszcze jest eter. A więc woda, ogień, powietrze, ziemia i eter. Te poszczególne żywioły w tej filozofii łączono z różnymi zasadami, z różnymi cechami charakteru, symbolami, z ciałami niebieskimi. I taka wizja rzeczywistości uznawała istnienie wielu ukrytych połączeń. A więc było tego dużo, gdy się chodzi o te połączenia. I to wszystko tworzyło struktury, które organizowały życie człowieka, życie ludzkości. I owi chrześcijańscy nauczyciele, którzy ulegali tej filozofii, wkomponowywali w to wszystko aniołów i Jezusa. A więc potrzebna nam jest filozofia, bogata wiedza, w której również jest miejsce i dla Jezusa, i dla aniołów. Również ta herezja przywiązywała dużą wagę do sił demonicznych. Dlatego apostoł Paweł wspomina o nadziemskich władzach i zwierzchnościach. Dlatego, że starożytny świat był przekonany o istnieniu demonów napełniających całe powietrze. I takie siły przyrody jak wiatr, grzmot, błyskawica, deszcz miały swoich demonicznych patronów. Albo las, drzewo, jezioro, rzeka też posiadało własnego ducha. I one były pośrednikami Boga. Ale w tej filozofii również i go ograniczały. Dlatego, że część z tych sił była wroga człowiekowi. I stąd starożytni ludzie żyli w świecie nawiedzanym przez demony. I fałszywi nauczyciele z Kolosów mówili wyraźnie, że do pokonania potęgi złych mocy potrzeba czegoś więcej niż ofiary Jezusa na krzyżu. I ci fałszywi nauczyciele chcieli chrześcijan sprowadzić na manowce filozofii i na bezzasadne urojenia, jak mówi Paweł w 2:8. Bo oni uważali, że prostota Ewangelii wymaga dodatku w postaci wyszukanej i zawiłej wiedzy. Również się rodziła tendencja do ścisłego przestrzegania specjalnych dni i świąt rytualnych, przestrzegania nowiu księżyca i szabatu. Później wyjaśnię troszkę bliżej, dlaczego pojawiały się takie tendencje. To werset 16 rozdziału 2 o tym mówi. A 18 werset powiada, że również byli anielscy pośrednicy między Bogiem a ludźmi, a więc aniołowie, którym również należy oddawać cześć. Gdy patrzymy dalej, rozdział 2, wiersz 21, to używano sloganu nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Dlaczego? Bo się pojawiały w tej nauce elementy ascetyczne. Narzucano reguły dotyczące pokarmu, napoju i to wszystko ograniczało chrześcijańską wolność, o czym w rozdziale 2 apostoł Paweł również pisze. I ta herezja taki skutek wywoływała, że ludzie przestali dbać o czystość moralną i się nie przejmowali cielesnymi grzechami albo podulegali nadmiernej ascezie. A więc ta nauka wymagała wiedzy, wymagała zaangażowania się intelektualnego. I nie każdego było na to stać. A więc przez to Ewangelia, taka Ewangelia, była dostępna tylko dla niewielkiego grona wybranych, zdolnych, by to intelektualnie ogarnąć. Ale Paweł apostoł wyraźnie objaśnia na końcu pierwszego rozdziału, że jego celem jest zachęcać każdego człowieka. Że on naucza każdego człowieka we wszelkiej mądrości, by stawić każdego człowieka, pojedynczego człowieka, każdego doskonałym w Jezusie Chrystusie. Skąd takie właśnie poglądy się wzięły? Dlatego, że gnostycyzm wywodził się z dwóch założeń dotyczących materii. A więc wierzono, że tylko duch jest dobrem. Materia sama w sobie jest zła. Więc dobry jest duch, materia jest zła. To jest to pierwsze założenie. Po drugie wierzono, że materia jest wieczna, a wszechświat nie został stworzony z niczego, tylko z tej niedoskonałej, złej materii. I to pociągało za sobą nieuniknione konsekwencje, wywoływało takie konsekwencje. A więc, gdy chodzi o stworzenie świata, jeśli Bóg był duchem, był tylko dobrem, to ten Bóg nie mógł stworzyć, wykonać prac nad złą materią, stworzyć złej materii. A więc Bóg nie jest stwórcą wszechświata. Bóg się posłużył całą serią emanacji, a więc z Niego promieniowała moc. I ta każda emanacja, która była odleglejsza od Boga, coraz bardziej oddalona. Aż wreszcie na końcu jakiejś serii powstała emanacja tak odległa, że mogła ona dotknąć materii, nie kalając dobrego Boga. Że Bóg wtedy nie był sprawcą powstania tej materii, tylko jakaś jego kolejna, odległa emanacja. I ta właśnie emanacja świat stworzyła. Gnostycy posunęli się jeszcze dalej. Ponieważ każda z tych emanacji była coraz bardziej odległa od Boga, to coraz mniej o Nim wiedziała. I w czasie trwania tego procesu niewiedza przeszła we wrogość. Materia stała się wroga Bogu, wroga duchowi. I najbardziej oddalone od Boga emanacje były też nieświadome Boga. Boga były Mu nieprzyjacielem. Paweł tam wspomina, że byliśmy Bogu nieprzyjaciółmi w naszych umysłach. A więc wynika z tego, że ten, który stworzył świat, zupełnie nie zna prawdziwego Boga. Ta emanacja stała się zaciekłym wrogiem Boga i człowieka. Dlatego też apostoł Paweł, by się przeciwstawić tej doktrynie gnostyków, podkreślił, że pośrednikiem Boga w dziele stworzenia nie była żadna niewiadoma, nieświadoma i wroga siła, lecz Syn, który doskonale znał i kochał Ojca. Za chwilę będziemy czytać ten fragment o Chrystusie. Ale jeszcze chcę dalej tutaj coś nakreślić. Poglądy gnostyków wywierały wpływ na doktrynę dotyczącą osoby Jezusa. Oni dowodzili, że jeśli materia była całkowicie zła, a Jezus był Synem Boga, wtedy Jezus nie mógł być człowiekiem z krwi i kości. Bo gdyby był materialny, to musiałby być zły. A więc nie mógł być prawdziwym człowiekiem. Musiał być kimś w rodzaju duchowej zjawy. I w opowieściach gnostyków Jezus, chodząc po ziemi, na niej, na piasku, nie zostawiał śladów swoich stóp. I oczywiście to pozbawiało Jezusa człowieczeństwa, a tym samym niemożliwym się stawało twierdzenie, że był zbawcą ludzkości. I apostoł Paweł, temu się przeciwstawiając, utrzymywał, że Chrystus posiadał ciało i krew i w tej cielesnej postaci zbawił ludzi. Również te poglądy wywierały wpływ na etykę, a więc etyczny stosunek do życia. Jeśli materia jest złem, to złem są również i nasze ciała. I co teraz trzeba z tym zrobić? I są dwie przeciwstawne koncepcje, a właściwie konsekwencje tego poglądu. Ciało należy umartwić, poniżyć je ascezą, odmawiać wszelkim potrzebom i pragnieniom ciała, a więc trzymać je w karności. Albo druga koncepcja, przeciwstawna, skoro ciało jest złe, to nie ma znaczenia, co człowiek z nim uczyni, bo jest najważniejsza tylko dusza. A więc można spokojnie zaspokajać wszelkie cielesne pragnienia, a dusza cały czas jest czysta. No, też trzeba dodać, że gnostycyzm wymagał bardzo intelektualnego podejścia do życia. Ta długa seria emanacji między człowiekiem a Bogiem wymagała, by człowiek z trudem się wspinał teraz w górę, by mógł dotrzeć do Boga. Musiał pokonywać te wszystkie szczeble emanacji. a do tego potrzebował wiedzy tajemnej oraz znajomości różnych zaklęć. Również i praktykowanie ascezy wymagało znajomości przepisów, jak tę ascezę stosować w różnych aspektach swojego życia, potrzeb swojego ciała. I nie każdego było na to stać. Dlatego gnostycy uważali, że te wyższe wtajemniczenia są tylko dla nielicznych. No, trzeba też dodać, że wśród tych fałszywych nauczycieli byli też ludzie pochodzenia żydowskiego. I stąd się pojawiają tutaj święta, obchody Nowiu Księżyca, szabaty, co jest charakterystyczne dla Żydów, a również zakazy, gdy chodzi o pokarmy i napoje. A więc nic dziwnego, że wielu chrześcijan pochodzenia żydowskiego odczuwało sympatię do gnostycyzmu. Orientowali się co do czci oddawanej aniołom, wiedzieli o demonach, o duchach. Nieobce było dla nich przekonanie, że dotarcie do Boga wymaga specjalnej wiedzy i trudu. I stąd doszli do wniosku, że Ewangelia Jezusa jest zbyt prosta, zbawienie tylko z łaski przez wiarę. Że jest potrzebna jednak ta wiedza, która umożliwi człowiekowi dotarcie do Boga. No i w zborze w Kolosach mogło dojść do zamiany chrześcijaństwa w filozofię, w teozofię. I wtedy wiara chrześcijańska uległaby całkowitej dewastacji. I stąd w pierwszym rozdziale apostoł Paweł z taką determinacją napisał, i teraz będę czytał wersety od 9 do 20 pierwszego rozdziału. Dlatego i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, a więc Paweł usłyszał to w więzieniu rzymskim, co się dzieje w tym zborze, pisze, nie przestajemy się modlić za was i prosić Boga, abyście zostali napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Tak, abyście postępowali w sposób godny Pana, żeby się Jemu podobać i w każdym dobrym czynie przynosić owoc, wzrastając w poznaniu Boga. W każdym dziele mocy umacniając się siłą Jego chwały, żeby osiągnąć pełnię wytrwałości i cierpliwości z radością. Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do udziału w dziedzictwie świętych w światłości. I zauważmy teraz 13 werset. I On nas wybawił z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, uwolnienie od grzechów. A więc żaden wysiłek, żadne wdrapywanie się poprzez emanację, szczeble emanacji, nie. On nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do swego królestwa przez uwolnienie od grzechów. I potem w 15 wersecie i niżej Paweł stwierdza tak radykalnie, zwięźle, konkretnie. On, Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego. Chrystus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. W Chrystusie bowiem zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi. Rzeczy widzialne, niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Wiersz 17. On też jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, by we wszystkim mieć pierwszeństwo. Bóg bowiem postanowił, aby w Nim, w Chrystusie, zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego, przez Chrystusa, pojednać wszystko z sobą, czy to na ziemi, czy w niebiosach, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. I właściwie jest to hymn. Nie tyle traktat teologiczny, co hymn. Hymn wykazujący absolutne pierwszeństwo Chrystusa w odniesieniu i do świata, i do Kościoła. I ten hymn jest przeciwstawiony nauce gnostyków o rzekomej wyższości aniołów nad Chrystusem. I teraz, gdy patrzymy, tak począwszy od wiersza 15, tam się pojawia idea obrazu Boga. On jest obrazem Boga. I to jest wyraźne nawiązanie do Księgi Rodzaju, pierwszy rozdział, wiersz 27, gdzie jest powiedziane, że Bóg stworzył na własne podobieństwo człowieka, na własny obraz. Również list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Tam mamy wyraźnie powiedziane: On jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem mocy swojej. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. A więc podobieństwo i pochodzenie Chrystusa od Boga Ojca jest niezaprzeczalne. I On się objawia i daje się poznać, a też przez Niego poznajemy Boga Ojca. 15 werset również mówi, że Chrystus jest pierworodnym, czyli posiada pierwszeństwo w znaczeniu i czasowym, że jest pierwszy, to się później jeszcze będzie powtarzać w tym hymnie, ale również i oznacza godność. Pierworodny, czyli tego samego rodzaju, co Bóg. Godność boską w stosunku do wszelkiego stworzenia, które jest tylko stworzeniem, a On nie jest równy temu stworzeniu, On jest Stwórcą. I stąd Chrystus posiada władzę, jest tam mowa trony, władztwa, zwierzchności, posiada potęgę, jest przyczyną wzorczą, czyli On jest wzorcem wszystkiego, jest przyczyną sprawczą, celową, jest przyczyną zachowawczą, a więc nie jakieś układy gwiazd, różnych sił, żywiołów świata tworzą nasze wzorce, nasz cel, ale Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. On jest zasadą istnienia, harmonii, jedności wszystkich rzeczy. To Paweł stwierdza w tej drugiej części 15 wersetu pierwszego rozdziału. W wersecie 17 mówi: On jest. On jest przed wszystkim. Wszystko istnieje dzięki Niemu. On jest. I to On jest się również i w innych wersetach tego hymnu powtarza. A to jest zarazem aluzja do imienia Jahwe, jestem, który jestem. Gdy Pan Jezus w Getsemani powiedział: Jam jest, to ci, którzy po Niego przyszli, aby Go związać, pojmać, padli na ziemię. Gdy mówi o sobie, że ja jestem chlebem życia i tak dalej, to właśnie jest ta aluzja do tego jestem, który jestem. Jam jest. Również 18 werset, pierwsza część powiada, że właśnie On jest głową Kościoła. I właśnie tutaj Paweł nawiązał do metafory, która funkcjonowała w świecie helenistycznym, że głowa oznacza jakąś zorganizowaną społeczność, która ma swojego przywódcę. I apostoł to odniósł do Kościoła jako społeczności widzialnej, tu na ziemi, ludzi w ciele. A więc podkreślił, że w tej materii, w człowieku na ziemi, jest przez Chrystusa niewidzialne, nadprzyrodzone życie. I stąd Chrystus jako głowa Kościoła ma wobec tej wspólnoty, swego ciała, bezwzględny prymat. Paweł stwierdza również, że on jest początkiem, czyli jest przed wszystkimi bytami. Wszystkie byty, cokolwiek istnieje, ma swój w nim początek. I to określenie podkreśla, że on jako pierwszy spośród umarłych narodził się do życia przez zmartwychwstanie, bo jako pierwszy wstał z martwych. Jest pierworodny, co znaczy, że daje gwarancję, iż członkowie ciała, tej żywej głowy, również dostąpią zmartwychwstania. On jako głowa pierwszy, a członkowie ciało za nim. I tutaj w konspekcie podałem różne odnośniki w liście do Koryntian, Rzymian, Tesaloniczan. Również 19 werset przynosi nam stwierdzenie, że w Chrystusie zamieszkała wszelka pełnia. I ten termin pełnia, greckie pleroma, oznacza pełnię, całkowitość, skończoność. A więc apostoł Paweł, nawiązując do ksiąg mądrościowych Starego Testamentu, zastosował ten termin, ten wyraz do Chrystusa i mówi, że pełnia mieszka w Chrystusie w sposób stały, nie w sposób przejściowy. W pewnym momencie historii ta pełnia zamieszkała w Jezusie, który się na ziemi pojawił. I dzięki temu jest ostoją wszelkiego bytu, ziemskiego bytu na wieki wieczne. I w konspekcie podaje odnośniki do tych zdań. A więc Pan Jezus nie jest jedynie szkicem Boga. Nie jest jakąś emanacją Boga. Nie jest opisem Boga. Jest czymś więcej niż tylko portretem pozbawionym życia. W Nim jest wszystko. Niczego nie brak. On jest pełnym objawieniem żywego Boga. No a werset 20 tego hymnu powiada, że odkupieńcze dzieło Chrystusa ma rozmiary, które ogarniają cały wszechświat. Tam jest wyraz pojednanie, by się przez Niego pojednało wszystko co jest na ziemi i na niebie. I weźmy ten tekst sobie przed oczy i chcielibyśmy spojrzeć na wiersz 20. A więc Chrystus na ziemię przyszedł, powiem inaczej, Bóg się wcielił w Chrystusa Jezusa po to, by odnowić przymierze, by, powiedziałbym, przerzucić most nad przepaścią między Bogiem a ludźmi. I z tą inicjatywą pojednania Bóg wystąpił. Nowy Testament nie mówi o Bogu pojednanym z człowiekiem, nie. Chodzi o to, że to człowiek przez Boga został pojednany z Bogiem. To jest bardzo ważne. Bóg świat umiłował i w Chrystusie Jezusie pojednał z sobą zbuntowany świat. A więc w Chrystusie Bóg ze sobą pojednał wszystko. I to pojednanie, trzeba powiedzieć wyraźnie, i Paweł to stwierdził właśnie w tym 20 wersecie, to pojednanie ogarnia nie tylko ludzkość, ale wszystkie stworzenia, ożywione i nieożywione. Cały świat został pojednany z Bogiem. Dlatego Paweł to tak akcentuje, bo chodzi mu o to, że gnostycy uważali materię za podstawowe i nieuleczalne zło. A Paweł akcentuje, że świat cały należy do Boga i w całości ma udział w powszechnym pojednaniu. Mam nadzieję, że rozumiemy, o co chodzi. Apostoł Paweł daje antidotum na fałszywą doktrynę gnostyków, że zła materia jest nieuleczalna, dlatego też Jezus nie mógł być prawdziwym człowiekiem z krwi i kości. I stąd apostoł Paweł tak dobitnie stwierdza, że pojednanie dotyczy nie tylko tego, co na ziemi, ale również i tego, co jest w niebiesiech. I tutaj dotknął on jakiejś tajemnicy. Bo tam jest zawarta myśl, że celem Boga było pojednać ze sobą w Jezusie całe Jego stworzenie. Całe stworzenie, wszystko, cokolwiek Bóg stworzył. Również i ziemię, którą człowiek niszczył swoim grzechem. Wszystko to przez śmierć Jezusa zostało pojednane, bo miłość Boga nie ma granic. I pojednanie Jego rozciągnęło się na cały wszechświat. A więc Paweł toczył ten bój o zbór w Kolosach i modlitwą, i słowem. I właśnie takie kapitalne stwierdzenia są w tym rozdziale, znaczy w tym całym liście, gdzie są te cztery rozdziały, gdy chodzi o Chrystusa, gdy chodzi o Jego nadrzędność we wszystkich sprawach. No, niestety muszę zakończyć rozważanie, gdy chodzi o zbór w Kolosach. Dużo można byłoby jeszcze mówić, ale przejdźmy teraz do Laodycei. Bo Paweł wspomina przecież, żeby też i pozdrowić tych, którzy są w Laodycei, żeby też ten list im odczytać. W Laodycei, że on ich się modli, też toczy bój za tych, którzy są w Laodycei. A przecież w Laodycei nie było gnostycyzmu. Nie taki był problem. Jakiś problem był w Laodycei, która również potrzebowała pełnego zrozumienia. Zbór w Kolosach potrzebował zrozumienia co do Chrystusa, co do sprawy zbawienia, pojednania. A jaki był problem w Laodycei? A więc otwórzmy sobie Apokalipsę, rozdział 3, od wiersza 14 do 22. I my dobrze znamy ten fragment, może nie będę go teraz czytał, bo dobrze wiemy, że do anioła zboru w Laodycei napisz: znam twoje uczynki, że nie jesteś ani zimny, ani gorący, jesteś letni, mówisz, że jestem bogaty, wzbogaciłem się i tak dalej. A więc jest to z tych 7 zborów w Małej Azji jedyny zbór, o którym Jezus nie mógł powiedzieć nic dobrego. Oni uważali, że są dobrzy, niczego nie potrzebuje, a nie wiedzieli, że są godni pożałowania. Więc oni potrzebowali tego pełnego zrozumienia w czymś innym. Nie chodziło o doktrynę, ale chodziło o ich duchową postawę. Ale przyjrzyjmy się troszkę temu miastu i temu zborowi. To miasto leżało na ważnym szlaku handlowym Azji, i to było miasto strategiczne w starożytności. Były tam banki, wytwórnie tekstyliów, był tam słynny ośrodek medyczny, słynący z wyrobu maści do uszu i do oczu. Chrystus uwagę zwraca, że dobrobyt i posiadane umiejętności wyeliminowały potrzebę Boga z umysłów mieszkańców tego miasta, a nawet chrześcijan. I stąd jest potępienie zboru: jesteś letni, ani zimny, ani gorący. A więc jakość charakteru, jakość ich duchowości, postępowania przyprawia o mdłości. I stąd zmartwychwstały Chrystus nie wyzna ich przed swoim Ojcem, lecz ich wypluje ze swoich ust. Tragedią tego zboru było przekonanie o własnym bogactwie, zaślepienie, które nie pozwalało na rozpoznanie własnego stanu ubóstwa duchowego. Bo patrząc tak po ludzku, to w Azji Mniejszej nie było lepiej prosperującego miasta. Ale z Bożego punktu widzenia mieszkańcy Laodycei byli nędzarzami, bo się chlubili zasobami finansowymi. Niczego już nie potrzebowali. Ale Chrystus mówi, aby nabyli u Niego złota w ogniu wypróbowanego. Czyli, jak mówi nam list Piotra, nabyć wiarę zahartowaną w doświadczeniach. Laodycea się chlubiła wyrobami warsztatów tekstylnych, a więc odzież ich słynęła na całym świecie. Wełna z tego miasta była artykułem świadczącym o zbytku i przepychu, ale Chrystus mówi o ich haniebnej nagości. A nagość wtedy była najgorszym poniżeniem. I ja tu w konspekcie podaję przykłady. W Starym Testamencie, gdy kiedyś zbezczeszczono sług Dawida, bo ich wysłano bez ubiorów. Odesłano ich bez ubiorów. Albo Bóg zagroził Egipcjanom przez proroka Izajasza, że Syria poprowadzi jeńców egipskich nago i boso. Albo Nachum powiada: podniosę poły twoich szat na twoją twarz i pokażę ludom twoją nagość, a królestwom twoją sromotę. Ale z drugiej strony założenie dostojnej szaty było najwyższym wyróżnieniem. A więc faraon uczcił Józefa, ubierając go w szaty z delikatnego płótna. Albo Baltazar ubrał Daniela w purpurę. Albo Mardocheusza odziano w królewską szatę, gdy król chciał go odznaczyć. Albo syn marnotrawny otrzymał najlepszą szatę. A więc Chrystus zachęca ich, by swoją nagość odziali jego białą szatą. A to oznacza jedynie oczyszczenie z grzechów, usprawiedliwienie, oznacza piękno nowego życia, oznacza charakter Jezusa w nas. A tym wszystkim obdarza tylko łaska Chrystusa. Jeśli człowiek nie ma tego w sobie, nie mówię na sobie, nie, ale w sobie, to nie ma sensu przystrajania swego ciała, bo wszystkie stroje tego świata nie przysłonią tego, kto ma zwichniętą naturę i przewrotny charakter. No a też Laodycea się chlubiła wyrobem słynnej maści do oczu, choć rzeczywistość dowodziła, że w sprawach duchowych byli oni niewidomi, ślepi na własne ubóstwo i nagość. I początkiem wszelkiej poprawy jest uświadomienie sobie własnego stanu. To pełne zrozumienie, w tym przypadku to spojrzenie w lustro Bożego Słowa i zobaczenie, jak Bóg nas widzi jako nagich w tej chwili i jak najszybciej się przyodziać Jego szatą sprawiedliwości. Wtedy trzeba namaścić swoje oczy pokutą. I właśnie Laodycea nie chciała widzieć siebie taką, jaką była w rzeczywistości. Dlatego apostoł Paweł mówi do nich o bogactwie pełnego zrozumienia. Pełnego zrozumienia swego położenia. By w pełni mogli poznać tajemnicę Bożą, którą jest Chrystus. Bo teraz Chrystus jest zasmucony. No ale jest też i inny jeszcze list w tej Apokalipsie w rozdziale drugim, od wiersza 8 do 11. List bardzo znaczący. I tam czytamy: to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam twój ucisk, znam twoje ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy się podają za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. I będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Dlaczego właśnie czytam ten fragment w tym temacie, jaki teraz omawiamy, to zagadnienie pełnego zrozumienia. Bogactwo pełnego zrozumienia. Ten zbór cierpiał. W Smyrnie, podobnie jak w Koryncie, chrześcijanie byli raczej ubodzy materialnie. To nie była Laodycea, nie. To było miasto znaczące w Azji Mniejszej jako ośrodek handlowy o bogatej kulturze. Ale w tym mieście mieszkali wpływowi Żydzi, którzy wzniecali prześladowania chrześcijan, ponieważ chrześcijanie zagrażali ich religii. Nawracało się wielu Żydów, a niektóre żony miejscowych patrycjuszy sprzyjały im ze względu na stabilne życie rodzin żydowskich. I dzięki tym kobietom ci Żydzi mogli oddziaływać na władzę miasta. I tutaj, w tym fragmencie, w tym liście do tego zboru jest mowa o ucisku. A ten wyraz dosłownie oznacza miażdżyć pod ciężarem, zgniatać. I zdarzało się, że podburzone tłumy pogan wdzierały się do domów chrześcijan i grabili ich. Większość chrześcijan pochodziła z niższych klas społecznych i te grabieże nierzadko całkowicie pozbawiały ich środków do życia. Również ci Żydzi rozpowszechniali plotki, że chrześcijanie są ludożercami, bo podczas Wieczerzy Pańskiej mówią: to jest ciało moje, to jest krew moja, to czyńcie na pamiątkę moją. Oskarżali też chrześcijan o orgię, ponieważ swój wspólny posiłek nazywali agapą, czyli ucztą miłości. Również poganie zarzucali chrześcijanom nielojalność polityczną, ponieważ odmawiali wypowiedzenia nakazanej formułki „cesarz jest panem” na znak uległości wobec obowiązującego systemu państwowego. Też przypisywano chrześcijanom podpalanie domów, gdy jakiś pożar gdzieś wybuchł, ponieważ oni zapowiadali pożar świata w czasach ostatecznych, że Bóg zniszczy ziemię ogniem. I stąd Jan pisze o cierpieniach, które już mają i które jeszcze na nich czekają, gdy niektórzy będą uwięzieni. Jednak Chrystus zmartwychwstały wszystko to widzi. I stąd w tym fragmencie jest coś, co mnie zawsze zastanawiało. I w konspekcie ja podałem tutaj jeszcze cztery inne przekłady. I angielski, i potem jeszcze trzy polskie przekłady. I tam to wyrażenie „lecz tyś bogaty” jest w nawiasach. W jednym przypadku jest w myślnikach. Wiem o twoim ubóstwie, ucisku, choć tyś jest bogaty. Choć jesteś bogaty. To jest w myślnikach. Albo wiem jak cierpisz, jak jesteś ubogi, w nawiasie, choć w rzeczywistości jesteś bogaty. Albo znam twoje czyny, ucisk i nędzę, w nawiasie, a jesteś bogaty. Podobnie też i w angielskim przekładzie w Biblii Króla Jakuba, w nawiasie. Ja kiedyś w Biblii Gdańskiej właśnie, gdy się na niej wychowywałem, nawracałem z nią, to właśnie też było w nawiasie. Lecz tyś bogaty. I o co mi chodzi? Zmartwychwstały Chrystus chce im wynagrodzić wierność. Każdy ma zapewnioną koronę życia i uniknie drugiej śmierci. W tym życiu wierność chrześcijanina może przynieść mu tylko koronę cierniową, ale w przyszłym życiu, już tam za zasłoną, jak mówi nam list do Hebrajczyków, wierność na pewno zostanie wynagrodzona koroną chwały. Nie cierniem, lecz chwałą. A więc Jan ma na uwadze to samo, co apostoł Paweł, który powiedział, że ani życie, ani śmierć, ani teraźniejszość, ani przyszłość nie są w stanie odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. I człowiek miłujący Chrystusa niczego się nie obawia. Niczego, co może mu przynieść życie lub śmierć. Bo w Chrystusie, czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. A więc chrześcijanie w Laodycei nie wiedzieli, że są ślepi, nadzy, godni politowania. Chrześcijanie w Smyrnie nie wiedzieli, że cierpiąc są bogaci. Właśnie bogaci tym wszystkim, co jest za zasłoną, co jest w Chrystusie Jezusie. Chrześcijanie w Laodycei w Chrystusie Jezusie, gdy się nie opamiętają, będą odrzuceni, będą osądzeni. A mogliby stać się podobnie jak ci w Smyrnie, uhonorowani chwałą, ukoronowani zbawieniem, jeśli będą pokutować. Natomiast ci w Smyrnie powinni być pełni otuchy, że mimo wszystko są bogaci w Chrystusie Jezusie. I stąd na zakończenie mojego rozważania chcę przywołać jedno z podobieństw Pana Jezusa. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić swoich plonów. I rzekł, uczynię tak, zburzę moje stodoły, większe zbuduję, zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje i powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. A więc pełne zrozumienie swego stanu, by móc być bogatym w Bogu, by wiedzieć o tym, jaki jest mój stan aktualny, gdy chodzi o duchowe życie. Dla tego człowieka liczyło się tylko to, co posiadał. Tylko temu podporządkował swoje życie, bo był przekonany, że jego życie jest gwarantowane przez jego dobra materialne, zupełnie jak w Laodycei. Ten bogacz był na sobie tylko skoncentrowany. Zauważmy, on mówił, moje zbiory, moje spichlerze, moje dobra. Myślał i mówił tylko o sobie. Nie zauważamy, żeby mówił o rodzinie, o przyjaciołach. Dla niego się liczyły tylko przedmioty, tylko rzeczy, tylko dobra, co było celem samym w sobie. I temu wszystkiemu podporządkował całe swoje życie. Również i swoje życie traktował jak jedną z tych rzeczy, które miał i o których decydował. I przez to, że nie rozpoznał swego stanu, że nie miał lustra, które by mu pokazało jego prawdziwy stan, był nierozumny, był głupi, bo oparł swe życie na tym, co miał, a nie na tym, kim był. To właśnie, kim był. Sądził, że więcej pieniędzy oznacza więcej życia. Otaczał czcią własny ja i nic poza nim nie widział. Nigdy nie stanął wobec ty. A ty, i właśnie w tych dwóch listach z Apokalipsy, Laodycea i Smyrna, Bóg mówi o nich, ty. A on w ogóle tego ty nie słyszy. Nie rozumiał, że to ja, moje ja, jest najlepiej chronione wtedy, gdy o nim zapominamy. Sobie sprawy nie zdawał z tego, że nie można pustki, wewnętrznej pustki wypełniać odpadkami, śmieciami. Nie zauważał, że życie trzeba wypełnić przyjaźnią, wypełnić dawaniem, a nie zasobami, dobrami materialnymi. Zakładał, że zrealizowanie swoich planów pozwoli mu na spokojne życie przez długie lata, ale zabrakło mu dalekowzroczności. Też zapomniał o tym, że kiedyś już prorok Izajasz skrytykował taką postawę, bo użył powiedzenia, jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Bogacz śmierci nie wykluczał, ale ją odsuwał w daleką przyszłość, która stawała się tym bardziej odległa, im więcej dóbr posiadał. To one miały mu pozwolić na cieszenie się życiem bez umiaru, wręcz nadmiarze. A więc nie był bogaty w Bogu. O to nie zadbał. I kochani, gdy wracamy do tego tekstu podstawowego, który apostoł Paweł z więzienia rzymskiego napisał do zboru w Kolosach, Laodycei, w Hierapolis. On tam powiada, aby serca nasze były połączone w miłości, abyśmy zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia. Kim jestem w tej chwili? Co o mnie myśli Chrystus w tej chwili? I abyśmy pozwolili Chrystusowi, by nas obdarzył wszelkimi skarbami mądrości i poznania, abyśmy mogli podejść i wziąć to, co jest niezbędne w tej chwili, w naszym życiu, w moim życiu, aby mógł stanąć przed Nim bez zawstydzenia i usłyszeć: o, kochany sługo, dobry i wierny, wejdź do mojej radości, na moje wesele. Panie Jezu, zdasz to mnie i każdemu z nas. Prosimy o to w Twoim imieniu, Jezus. Amen.